Kontynuujemy nasze rozważanie z Ewangelii Łukasza, z rozdziału, właściwie nie z Ewangelii Łukasza, tylko życie Jezusa Chrystusa. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Ukryte życie Pana Jezusa, które prowadził w Nazarecie, a więc to jest ten czas od powrotu z Egiptu do czasu, kiedy rozpoczął swoją publiczną służbę. A więc trochę mniej niż 30 lat, 20 parę lat spędził w tym miejscu i tam przygotowywał się do służby, którą miał rozpocząć w wieku 30 lat. Dobrze, kiedy Jezus wraz z rodziną żyli już od jakiegoś czasu w Egipcie, po tym, jak uciekli przed rzezią, pamiętamy, tak? Mieszkali w Betlejem, anioł ostrzega Józefa, wstań, zabieraj dziecko, matkę, uchodźcie do Egiptu. Oni uciekają, to dzieje się tuż po tym, jak są mędrcy, którzy przychodzą oddać mu pokłon, a więc poganie, którzy na podstawie pewnych przesłanek udali się w tę daleką drogę, aby oddać królowi Żydów pokłon. I oni uciekają, mędrcy wracają do swojej ojczyzny i wtedy odbywa się rzeź dzieci. Od 2 lat w dół wszyscy chłopcy zostają uśmierceni z rozkazu Heroda Wielkiego. Szacuje się 20-25 dzieci, chłopców mogło wtedy zginąć. I dopiero po pewnym czasie, też mówi się, że być może około roku, znowu Józef ma widzenie, w którym anioł mówi: wracaj. Wracaj do ziemi izraelskiej, zmarł bowiem ten, który nastawał na życie dziecka. I Józef nie zwleka, już tym razem pewnie nie nocą, ale kiedy wstaje, pewnie rozmawiają z Marią na ten temat. I wracają do ziemi izraelskiej. Gdy tam dociera, dowiaduje się, że w miejsce Heroda Wielkiego, który już nie żyje, władzę objął jego syn Archelaus. I on jest znany jako despota i jako tyran. No i boi się wrócić do Betlejem. Tam był ich dom, który zostawili. I rzeczywiście ostrzeżony we śnie wybiera inne miejsce na mieszkanie, wybiera Galileę pogan i tam w nic nieznaczącym miasteczku w Nazarecie zamieszkują całą rodzinę. Bo jeżeli czytamy Ewangelię Łukasza, to moglibyśmy odnieść wrażenie, że po tym, jak Józef wraz z Marią poszli złożyć ofiarę oczyszczenia oraz dokonać ofiary wykupu pierworodnego, prawda, że zaraz stamtąd wrócili do Nazaretu, a przecież po drodze był właśnie jeszcze, byli mędrcy, była rzeź tych dzieci w Betlejem, była ucieczka do Egiptu, był pobyt w Egipcie i był powrót i dopiero teraz właśnie wracają oni do Galilei. Czytamy dwa wersety 39 i 40. Gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu, a dziecię rosło, nabierało sił, było pełne mądrości, łaska Boża była nad nim. Łukasz opisuje duchowy i fizyczny rozwój Pana Jezusa, bo niektórzy uważali, że jego fizyczność, cielesność to była tylko taka, powiedzmy, nieprawdziwa, że de facto on był duchem i nie podlegał takim typowym prawom, którym podlegamy my ludzie, a więc tam po prostu cały czas tylko i wyłącznie liczyła się ta jego boska natura i osoba. Ale Łukasz pisze to, by powiedzieć, że Pan Jezus był normalnie dzieckiem. Przechodził wszystkie te etapy rozwoju fizycznego, psychicznego, jak również rozwoju emocjonalnego czy duchowego. Czytamy, że był pełen mądrości i łaska Boża była nad nim. Był więc normalnym dzieckiem, z tą różnicą, że nigdy nie popełnił grzechu. Pięknie to powiedział Arnold Fruchtenbaum, że ten fakt, że Maria została zacieniona przez Ducha Świętego, to jest między innymi powód, dla którego Jezus nie odziedziczył, tak jak my wszyscy, grzesznej natury. Jezus nie odziedziczył grzesznej natury, czyli skłonności do grzechu. Tak? I Jezus grzechu nie popełnił. O tym wiemy bardzo wyraźnie z kart Pisma Świętego. Ale ciekawe jest to, że z jednej strony wychowywali go rodzice, a z drugiej strony właśnie wychowywał go jego niebiański ojciec. I w tej historii widać to bardzo dobrze, że to się przenika i że Jezus w wieku 12 lat jest niesłychanie świadomy. A to jest bardzo ważne, ponieważ zobaczcie, ile w naszym zborze jest 12-latków, a przynajmniej 10, 11 albo 13, 14, 15 i wzwyż. To jest bardzo ważny moment w życiu dzieci, gdzie mogą przejawiać zupełnie świadomą wiarę. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli. Też pod kątem naszych dzieci, naszych wnucząt, a może nawet naszych prawnucząt, tak? Jest to dla nas zachętą na pewno do modlitwy i do takiego niezwykle poważnego traktowania wszelkich ich pytań, udzielania odpowiedzi, traktowania serio ich wiary na tym etapie życia. Przeczytamy więc tę historię. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dzieci Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi, szukali go między krewnymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie widzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im mówił. Poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości, wzrost oraz łaski u Boga i u ludzi. To tu oczywiście kontynuacja tego fragmentu, który przed chwilą czytałem. Wiemy dobrze, już o tym mówiliśmy, że rodzice, ci ziemscy Pana Jezusa, więc Maria jako matka biologiczna, Józef jako ojczym, no bo nie był ojcem faktycznie Pana Jezusa, chociaż był ojcem no, według prawa, bo przyjął go, obrzezał, uczynił swoim synem. Oni go wychowywali według prawa mojżeszowego. Ósmego dnia go obrzezali. Nie musieli, zabrali go do świątyni po 40 dniach. I cały czas widać, że jakby chcieli, aby chcieli wypełnić ten obowiązek wychowania dziecka w Duchu Bożym, tak? Czyli w takim, my dzisiaj powiedzielibyśmy, w duchu Ewangelii. Maria z Józefem byli naprawdę pobożnymi ludźmi. Widzimy te wszystkie dylematy, które Józef ma, one wynikają z jego pobożności, a nie z chęci zemsty czy wywarcia, nie wiem, jakiegoś gniewu na Marię, bo pojawiły się jakieś wątpliwości, prawda? Maria jest pobożną dziewczyną, mówi się kilkunastoletnią, kiedy odpowiada pozytywnie na wezwanie anioła. My gdzieś kulturowo mówimy, że ona była po prostu kobietą, wyobrażamy sobie 20-paroletnią dziewczynę, ale w tamtym wieku wychodziły 13-14-letnie dziewczyny za mąż. I do dzisiaj w tej, powiedzmy, kulturze, szczególnie już tak, powiedzmy, arabskiej, to jest czymś zupełnie normalnym. I ona w tym wieku była już bardzo pobożną osobą, tak, która faktycznie zna Pismo Święte, ona je cytuje, też gdy uwielbia Boga, a więc jest osobą również wychowaną, gdzieś ukształtowaną przez wierzący dom, prawda? I wiemy z Pisma Świętego, że oni na co dzień żyli tym Słowem i tak wychowywali również Jezusa. W Izraelu były trzy święta, zwane świętami pielgrzymimi, tak? Czyli tam, kiedy Żydzi chodzili, aby oddać Bogu cześć w Jerozolimie, w świątyni. Trzy święta, a więc święto Paschy najważniejsze, święto Pięćdziesiątnicy i święto Namiotów. I czytamy z tego fragmentu, że w zwyczaju mieli co roku chodzić na święto Paschy i Łukasz opisuje taką wyprawę, gdy Jezus miał lat 12. Łukasz nic nie pisze o przebiegu tego święta, ale relacjonuje, co wydarzyło się w drodze powrotnej. Pielgrzymka z Nazaretu do Jerozolimy trwała 3 dni i z Jerozolimy do Nazaretu 3 dni, oczywiście plus obchody wszystkie, plus święta, czyli 3 razy zatrzymywali się na nocleg albo 3 razy, czyli właściwie można powiedzieć, że nawet 4 dni mogła trwać ta podróż. I o ustalonym czasie, ustalono czas, kiedy grupa wyrusza i przemieszczano się grupą z danej miejscowości, czyli na przykład ludzie z Nazaretu szli razem, prawda, wyruszali razem, wracali razem. To było bardzo praktyczne, ponieważ łatwiej było w grupie, też ciekawiej. Ludzie rozmawiali ze sobą. Ta grupa dzieliła się potem na mniejsze grupki, prawda, i ludzie dołączali do jednej, rozmawiali, tak jak my byśmy szli sobie na spacerze gdzieś tam, powiedzmy, i to podejdziemy do tej grupy, rozmawiamy, potem ktoś z tej grupy, skończył się wątek, idzie do tamtej grupy, rozmawia. I tak to wyglądało. I szli razem, pokonując tę drogę ku Jerozolimie i z powrotem. Podobnie było, jak się święto skończyło, ustalili, wyruszamy, no i po jednym dniu już takiej podróży, a więc gdy się zatrzymali na noc, na odpoczynek, okazuje się, że nie ma z nimi Jezusa. 12 lat chłopak. No i rodzice zorientowali się, że on albo nie wyruszył, albo gdzieś po drodze się zagubił. Raczej nie wracali tego samego dnia, następny dzień znowu, dzień drogi z powrotem. Prawdopodobnie szukali jeszcze Pana Jezusa, gdy tylko dotarli do Jerozolimy, ale nie znaleźli. Dopiero 3. dnia, po 3 dniach, to też może taki wydźwięk, wiecie, po 3 dniach, prawda? To tak jak ten obraz, gdy Pan Jezus jest, gdy się rodzi i jest zawinięty w pieluszki, ten opis pokazuje tak, jak jest człowiek zawinięty, prawda, w grobie, czyli urodził się po to, by umrzeć za nas, tak? A tak samo tutaj 3 dni szukali go i to też ma jakiś pewnie swój wydźwięk. W każdym razie 3. dnia oczywiście go szukają, znaleźli go i znajdują go w świątyni i taka niezwykła ilustracja, ponieważ Jezus siedzi w gronie uczonych w piśmie, rozmawia z nimi, zadaje im pytania, odpowiada na ich pytania i oni odpowiadają na Jego i ci, którzy Go otaczają, są zadziwieni wszyscy do jednego Jego mądrością i rozumem, prawda? Jak On to wszystko widzi, jak On to wszystko rozumie. I w tym momencie wkraczają rodzice i Maria tutaj pyta Jezusa, słuchaj, czemu nam to uczyniłeś? Razem z Ojcem bolejąc szukaliśmy Cię, czyli co? Byli zatrwożeni, byli zaniepokojeni o Jego los. Może nawet byli źli, że jak to, no, taki nieodpowiedzialny, prawda? I tak dalej. I mówi, bolejąc szukaliśmy Cię. Jezus odpowiada jak na ten wiek. Zobaczcie, to dlaczego tak mówimy w kontekście dzieci, ich wiary też. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? I czytamy, że oni nie zrozumieli tego słowa. Jezus ma wtedy 12 lat i ma już świadomość, kim jest i po co żyje. Ma już taką świadomość. Z jednej strony był wychowywany przez swoich ziemskich rodziców, z drugiej przez Ojca w niebie. I to też w ten weekend pojawiło się to proroctwo Izajasza, które przede wszystkim spełnia się w osobie Mesjasza. I te piękne słowa i obraz Syna, sługi Mesjasza i Ojca Niebieskiego. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Izajasza 50, rozdział, wersety od 4 do 5. Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiałem ani się nie cofnąłem. taki piękny obraz tego, że oprócz tego, że Pana Jezusa wychowywali i uczyli ziemscy rodzice, to widzimy tutaj również co? Ten proces wychowania ze strony Ojca w niebie, który go uczy i Syna, który przyjmuje tą naukę. W inny sposób Pan Jezus o tym opowiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Jezus odezwał się i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Więc rodzice nie rozumieją, o co Panu Jezusowi chodzi. W sprawach Ojca mego ja być muszę. Pan Jezus po prostu wraca z nimi do Nazaretu i tam właśnie spędza tych kolejnych kilkanaście lat do swojego 30 roku życia, kiedy rozpocznie tą publiczną służbę. Według tej rabinicznej nauki 13-letni chłopcy stawali się dorośli. Od chyba XIV wieku obchodzi się bar mitzwę i wtedy to jest takie uroczyste ogłoszenie i przejście od tego okresu dziecięcego do dorosłości, ale już wcześniej tak to rozpoznawano, że 13-letni chłopiec jest dorosły, jest zobowiązany do przestrzegania prawa mojżeszowego i w tym wieku również przechodził spod opieki matki pod opiekę ojca i ojciec najczęściej uczył go zawodu. Chyba, że syn nie chciał się uczyć tego zawodu, więc jak już wiemy, wtedy przyłączał się do innej rodziny i będąc u boku jakiejś innej rodziny, uczył się tego innego zawodu. Ale wiemy z Ewangelii Marka, że Pan Jezus nauczył się zawodu ojca. I to jest też no, takie wyraźnie widać tutaj ten wpływ rodziców i tego nie biologicznego, ale ziemskiego ojca. W Ewangelii Marka 6:2-3 czytamy, gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? Co to za mądrość, która jest mu dana? Te cuda, których dokonują jego ręce, czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy, Szymona, jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A więc w Nazarecie ludzie znali Pana Jezusa. On po prostu tam przeszedł wszystkie stopnie, przeszedł szkołę, która tam była dostępna, no ta szkoła nie mogła zapewnić mu takiej wiedzy, jaką posiadał, więc wszyscy się dziwili, skąd on to ma, skąd on to wszystko wie. Przecież on tutaj się wychował, wśród nas, jest cieślą, tak jak jego ojciec, prawda? I tutaj jego bracia z imienia, proszę bardzo, mama, tata, siostry już niewymienione z imienia, prawda? Cieśla, tak pisze przynajmniej William Berkeley, to słowo cieśla to nie jest po prostu wytwórca mebli, tak jak my byśmy powiedzieli stolarz. Nie. Cieśla, tutaj użyty termin, oznaczało fachowca, okazuje się, takiego z prawdziwego zdarzenia, najwyższej jakości fachowca, który potrafił zbudować łódź, dom i nawet świątynię. A więc był to wykwalifikowany stolarz. Człowiek, który potrafił wznieść nawet bardzo dużą konstrukcję z drzewa, tak? Ponieważ on pracował w drzewie. I to oznacza, że Pan Jezus uczył się u boku Józefa tego swojego zawodu. Ale to może też oznacza, że później swoje umiejętności doskonalił już sam. Tak sobie pomyślałem, że kiedy pewnego dnia przyszło czterech z tym chromem na noszach i zaczęli rozbierać dach i kiedy gospodarz zaczął trzymać się za głowę, to może Pan Jezus powiedział spokojnie, ja to naprawię, prawda? Bo po prostu znał się na tym. Wiedział, jak to zrobić, bo był cieślo, tak? A więc też potrafił te konstrukcje dachowe kłaść i budować. Taka oczywiście niebiblijna refleksja, ale zasadniczo czemu by tak miało nie być, prawda? No właśnie, i Pan Jezus miał ten fach i tam po prostu pracował do 30 roku życia wśród tych ludzi. I czytamy bardzo wyraźnie w Słowie Bożym, że przybywało mu nadal mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Tak jakby Łukasz też chciał nam powiedzieć, nie trać czasu, wzrastaj. Pan Jezus dobrze wykorzystywał czas. Przybywało mu mądrości, oraz łaski u Boga i u ludzi. No dobrze, to wszystko, co mieliśmy do rozważenia dzisiaj. Jakie wnioski? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na dzieci w naszym zborze. Tych nastolatków, tak zwaną gimbazę, jak to oni sami o sobie mówią. Nie wiem, czy jeszcze mówią, może to jest nieaktualne, to się wszystko bardzo płynnie zmienia. Więc może już nie jestem na bieżąco. Ale pierwsza rzecz, zobaczmy nasze dzieci, zobaczmy naszych wnuków i zobaczmy, że nasz Ojciec w niebie jest żywo zainteresowany, by one od najmłodszych lat były wychowywane w duchu Ewangelii. Że to wcale nie jest źle, że one chodzą do zboru. Niektórzy potrafią powiedzieć, że to nie jest dobre i ta szkółka nie jest dobra i coś tam. Pan Jezus, jak to było w zwyczaju, chodził do świątyni. Jak to było w zwyczaju, chodził na lekcje. Jak to było w zwyczaju, chodził do szkoły i po prostu uczył się tych wszystkich prawd Słowa Bożego. I wiecie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli z jednej strony na tą szkółkę naszą, ale z drugiej strony na nas jako rodziców, na nas jako dziadków. I no, czasami mamy już to za sobą. Nasze dzieci opuściły domy, mają już swoje dzieci, prawda? A tamte będą miały już niedługo swoje dzieci. Ale co takiego pożytecznego? Nie lekceważ pytań swoich dzieci, wnuków czy prawnuków. A szczególnie, jeżeli one dotyczą tak istotnych rzeczy, jak kwestie wiary. Nie lekceważ. Traktuj je poważnie. Poświć im tyle czasu, ile trzeba. Rozpalaj, a nie gaś ich ciekawość, wiarę. Ucz się opowiadać historię w nowy, ciekawy dla nich sposób. Uwypuklając główne prawdy, które są w nich zawarte. Pomóż dziecku zbliżyć się do Boga, a jeżeli to jest możliwe i konieczne, ułatw mu to. A więc zabierali te swoje dzieci i Pana Jezusa, Józef z Marią. I ja też pamiętam przecież, i kto z nas nie pamięta, słuchajcie, wspominałem przecież, jak nas rodzice wszędzie ze sobą zabierali, ja wtedy mówiłem, ciągali mnie ze sobą. Tato mnie ciągał, prawda, to gdzie na jakieś przeglądy chórów jeździli, już o tym mówiliśmy i po prostu na wszelkie możliwe okazje zabierali nas ze sobą i to było bardzo dobre. Dzisiaj czasami robimy tak, a szkoda dziecko ciągać, niech zostanie w domu i pewnie czas sobie zagospodaruje, bo i komputer łatwo odpalić i w tym czasie kto inny go kształtuje i wychowuje, a więc Duch Święty potrafi skutecznie nauczać dzieci, przekonywać je skutecznie o grzechu. To jest jego dzieło również w przypadku dzieci. Nauczać je i wyjaśniać istotne prawdy biblijne. Wzbudzać potrzebę zbawienia. Dlatego co jest tak ważne, żebyśmy się modlili o swoje dzieci. Poruszam je tutaj w naszym zborze, mam taką grupę. Myślę, że nie tylko mam, które się modlą o swoje dzieci, modlą się o swoich wnuków, o swoje rodziny. To jest bardzo ważne. Ja pamiętam i byłem świadom, że również o mnie się modlą. Moja mama i nie tylko. Módlmy się, tak? Słuchajcie, jak ważne, żebyśmy mieli takie oczy, jak miał Symeon i Anna. Oni w tym dziecku dostrzegli Zbawiciela świata. A czy my się tak modlimy? Panie, z taką bojaźnią, jakie ty masz powołanie dla niego? Co ty chcesz, aby on czynił? Bo z jednej strony możemy przylać na dzieci swoje własne ambicje, a z drugiej strony możemy naprawdę z taką bojaźnią modlić się, Boże, jaką ty drogę dla niego przygotowałeś? O proszę, pomóż, żebym nie przeoczył, żebym dostrzegł, tak jak Symeon i Anna, daj mi ten duchowy wzrok. Poligonem doświadczanym dla naszej wiary jest rodzinny dom. To tu w pierwszej kolejności składamy świadectwo wiary lub zgorszenia przed żoną, mężem, dziećmi, rodzicami, prawda, rodzeństwem. Tutaj rozmowy przy stole mówią wszystko o naszej pobożności. I dzieci to rozumieją albo się tego uczą. Pobożności naszej z domu i ona zawsze zwycięży lub zwycięża z tą pobożnością kościelną rzadko, co tydzień, a czasami nawet rzadziej, którą mogą widzieć, to i tak my w głównej mierze kształtujemy nasze dzieci przez to, co w nie zasiewamy. Dzieci są darem od Boga. Jako ludzie wierzący mamy tą perspektywę. Z jednej strony, aby dać im wykształcenie, aby zapewnić im ten właściwy rozwój, dbamy o ich zdrowie fizyczne, ale z drugiej strony my jako wierzący jeszcze mamy jeden element. Boże, co masz dla niego? A jaka jest Twoja droga? Nie bagatelizuj ich pytań. Rozmawiaj jak równy z równym. Uczeni w piśmie to potrafili. Oni ich wyłapywali co zdolniejszych po to, żeby potem mieć ich w swoich szkołach i żeby oni byli ich uczniami. Wychowuj odpowiednio do drogi, którą mają iść. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, wychowanie do chrześcijańskiego życia, czyli poznawanie nauki Pisma Świętego, zawartych w nich praw w domu, w szkółce niedzielnej, w zborze. Po drugie, świadome kształtowanie. A do czego ciebie Pan Jezus powołuje? Jak myślisz? Żeby myślały o tym, marzyły, modliły się. To jest fajne usłyszeć na obozie w Narewce, jak kilkunastoletnia dziewczyna mówi, że ona, jej marzeniem jest dzielić się Ewangelią z rówieśnikami. Piękna sprawa. I wierzę, że to były absolutnie szczere wypowiedzi tej dziewczyny z naszego zboru. Piękne marzenie, a więc jest rozbudzone w rodzinie, rozbudzone w zborze, tak, rozbudzone po prostu, a więc idzie to w dobrym kierunku. Jest Boża hierarchia ważności, tu chciałbym powiedzieć. Ja i Bóg, ja i moja rodzina, ja i praca, ja i Kościół. I na wszystkie te cztery rzeczy w życiu wierzącego musi się znaleźć miejsce. Na wszystkie te cztery rzeczy. A Kościół to nie tyle nabożeństwo, ile właśnie moja służba, moje powołanie od Boga do tego, do czego On mnie powołał, tak? Módl się, aby być wzorem przed Bogiem w domu, w miejscu pracy, w kościele. Więc kiedy mówimy naszym dzieciom, co jest Twoim powołaniem, to ono patrzy, a Twoim, tato? A Twoim, mamo? Co jest Twoim powołaniem? I łatwo jest powiedzieć, moim powołaniem jest to i to. Widzisz, że tym żyję, to jest dla mnie ważne, poświęcam temu czas. Co jest Twoim powołaniem? Módlmy się o to. I na koniec chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać. Czy jesteśmy dziećmi Bożymi, które nadal chętnie uczą się od swojego niebiańskiego Ojca? Boże, czego chcesz mnie jeszcze nauczyć? Co jeszcze powinienem zrobić? Życie Jezusa Chrystusa, ukryte w Nazarecie, od powrotu z Egiptu, aż do publicznego wystąpienia przed Izraelem. Amen.